is mają dobry, dbają, widać, że jest to zadbane, że jest to wykluczowane, że dbają o to, bo to jest duży bus. Duży bus kosztuje
800 tysięcy.
Czy jakieś wsparcie z...
Tak, wsparcie można uzyskać z województwa. Jest to rozpalane po prostu przez województwo, trafia na jednostki, na przykład ze Śląska, trafia na przykład 30 samochodów. Tylko to wygląda w ten sposób, że samochody praktycznie mają dofinansowanie 40%, mniej więcej w tych wartościach, może być na przykład 30-20%, tylko zależy od województwa. I wtedy po prostu musi być zabezpieczenie przez miasto, żeby taki samochód po prostu można było rozwijać. Trzeba mieć środki po prostu zabezpieczające od tego samochodu.
Tak?
Tak jak
no, staramy się jeszcze o wejście do systemu krajowego. Wtedy byśmy dostawali kasę z województwa co roku. Także odciążylibyśmy tutaj problemy.
Ale na bieżąco
działamy. Na bieżąco, tak, na sprzęt, na wyposażenie, na środki.
Jeżeli tam krakosystą zaczęlibyśmy działać jako systemu, to wiadomo, że jednostka praktycznie jest 24 godziny, bo jest w stanie wyjechać. Jest zabezpieczony kierowca, że po prostu ma ludzi na samochód i zawsze ten samochód będzie dysponowany, że może wyjechać do akcji.
Ale czy to nie miałby wejście w ten system, czy to się wiąże?
Posiadamy jednostką kierowców w prawo jadłem kategorii C, którzy mogą wyjechać do pożaru jednostrze. Tam złożyłem pismo jeszcze jednego, niestety osoba na razie została wycofana. Na razie pan jest jeszcze nie dopuszczamy, żeby nie jeździła. Być może w przyszłym czasie zobaczymy, jak to się ułoży. Wiadomo, że po prostu tych kierowców, jeżeli będzie nabierać, dochodzą do klientów, to znaczy po jakimś czasie zrobiła się grupka w straży, że praktycznie nie chciał nic już nic zrobić. Zaczęli znowu popatrzeć, czy chodzi z panią, no bo jest coraz więcej. Wiadomo, że posiadają różne uprawnienia, mają te prawo jazdy kategorii C, będziemy się starać, żeby z nich po prostu zrobić. Jeżeli jest kierowca, to jednostka będzie funkcjonuje.
Zdrowujemy się na system telefoniczny, włącza się syrena automatycznie, także...
Jest też SMS-owy, że po prostu dzwonią pod dany numer, uruchamia cały system. System wysyła do każdego strażaka po kolei SMS-a, po czym uruchamia się syrena. Dlatego tu też były takie niejasności, że niby tu jest pożar, na straży miejskiej dzwonią, a tu nikt nie odbiera telefonu. To tak wyglądało właśnie, że niestety nie zdążymy równocześnie dobiegać, dopóki się syrena połączy. No, niestety jakiś tam czas, że musimy dotrzeć do straży. Staramy się, żeby po prostu ten wyjazd był jak najszybciej. No, niby w systemie pisze, że jest ten wyjazd po 5 minut. No, ale to też zależy, jeżeli po prostu przyleci kierowca i ma jedną osobę, to już zależy po prostu od benzina, czy wysyła do akcji, czy po prostu co was powrotem do was. Tak jak mówiłem, że jedna teraz coraz więcej, to chłopaków jednak gdzieś tam coś zaczęło przeciągać, chłopacy są już pełnoletni, wiadomo, że teraz odpowiednie przeszkolenie i mogą wyjeżdżać.
Ale to jest, jaki jest obecny staw i na jak to jest?
43 osoby.
43 osoby, można powiedzieć,
17-18 ludzi jest w ciągłej dyspozycji do wyjazdu.
To znaczy bez względu na to, czy Państwo byście byli w tym systemie krajowego ratownictwa, czy nie, to każda akcja musi być poprzedzona decyzją straży powiatowej państwowej.
Tak, oni po prostu wysyłają zgłoszenie do któregoś kierowców lub dyżurnego, który robi system na dyżurze i jest kwestia tego, że jest zabezpieczenie przed nim.
A że
tylko, że jako system wtedy już nie działa na tej zasadzie, że oni dzwonią do kierowcy dyżurnego, to automatycznie oni uruchamiają syrenę. Cały system oni uruchamiają.
Czyli nie oni zabezpieczają.
Czyli minimalnie jaka liczba etatów by musiała być zabezpieczona, żeby w tym systemie no, funkcjonować? Czy tak
to
myśmy kiedyś posiadali, staż posiadała półtora etatu, to było łącznie w sumie. Po jakimś czasie się stało tak, no bo największą luka jest praktycznie po południu, no bo jest kierowca rano i jest po południu od godziny 16. Nie ma od godziny 12 do 16 nie ma nikogo. Tutaj staramy się to jakoś zabezpieczyć, jeżeli tam ktoś ma wolne, nie idzie do pracy, no to siedzi w tej straży i po prostu jest tam na bieżąco.
4,5 etatu jest potrzebne, żeby zabezpieczyć.
4,5?
4,5, no bo jest 40-godzinny tydzień. dwa pół etaty.
I staramy się zabezpieczyć 24 godziny, no wiadomo, każdy człowiek pracuje, bo stara się mieć tą pracę i czasami jest ciężko, na przykład w okresie takich wypalania prac, gdzie pożary na przykład są od godziny 22 do godziny, ale w pierwszej nocy, tak jakśmy byli ostatnio tutaj na Pędzińskiej, chyba, na pierwszej nocy tam żeśmy walczyli, no wiadomo, że później trzeba do pracy wstać i tu się później pojawia problem. To jest jeden dzień, a jak tych dni jest kilka z rzędu praktycznie z kolei, no to jest praktycznie ciężko. No, staramy się to jakoś pokryć, żeby było dobrze, no ale zrobiliśmy kierowców na lekki samochód, żeby mogli jeździć tym lekkim samochodem, no chłopaki też to mierzą. No. Są akcje takie, że po prostu ten lekki samochód nie wystarcza. Lekki samochód posiada tylko 200 wodów, 200 litrów wody na samochód, na akcję.
No ale w tym momencie to doszliśmy do punktu, gdzie, o którym dżentelmeni nie rozmawiają, czyli o pieniądzach, no bo każdy system niestety wymaga, no. To na dzień dzisiejszy, bo Państwo tutaj nie przedstawili się jakiejś sprawy odnośnie finansowania. No z tego, co ja tam pamiętam, w budżecie było chyba 70 tysięcy chyba na ochotniczą straż pożarną.
Tam jest 70, z tego jest 60 tysięcy na konserwację, na stawy i tak dalej, na rozwój. Pojawi się 10 tysięcy na...
Państwo też prowadzicie własną jakąś działalność, która no, ma na celu pozyskanie środków. Z tej strony co się udaje?
Mamy, znaleźliśmy sponsora, nie wiem, no, na razie współpraca jest taka początkowa, udało nam się pozyskać od sponsora, jest to Bansko, tutaj akurat jeszcze doskonałe, pozyskaliśmy no, niedużą kwotę, ale coś na ścieżce jest to 1600 zł, tak wiadomo, że każde pieniążki, które trafiają do straży, można wykorzystać. Chcemy te pieniążki wykorzystać, chcemy po prostu zbierać sobie pieniążki, będziemy pisać, żeby kupić po prostu zestaw do kasa, są to nożyce do cięcia, do wypadków samochodowych. Mamy ratowników przeszkolonych, którzy mogą brać udział w takim czymś, tylko wiadomo, że szkolenia, jeszcze raz szkolenia. Nie mamy tych szkoleń, bo nie posiadamy sprzętu. Mieliśmy jeden wypadek, akurat to był taki nieszczęśliwy wypadek tutaj na ulicy Staszica. To było tutaj ze dwa lata temu, gdzie zostaliśmy zadysponowani. Tak, zadysponowani zostaliśmy tam niby do pożaru, a prawda jeszcze okazało się, że to wypadek samochodowy. No, niestety sprzętu nie posiadamy, wybiegliśmy z łomem.
Mamy tutaj na terenie miasta drogę krajową i drogę wojewódzką, prawda? Chcemy się pod tym kątem przygotować, żeby taki zestaw mieć i jeździć do drogówki.
A jak to robi takie nożyce do cięcia?
Nowy zestaw około 36 tysięcy. 36 tysięcy.
To jest agregat, przecinaki.
Dlatego jeszcze podróżki byście musieli mieć, tak, że ten minimum 50 tysięcy na to potrzeba, bo te podróżki są też do
potrzeby. No wiadomo, czasem może uda nam się te pieniążki zadysponować, może będzie akurat okazja, żeby kupić takie. Ja nie mówię, że musimy kupować nowy zestaw, może być używany. Będziemy patrzeć pod tym kątem, możemy postarać się też, bo staramy się faktycznie pozyskiwać, tak jak mówią, że już staraliśmy się pozyskiwać auto z innych jednostek, tak samo też szukamy tych aut, jednak nie mam. Wiadomo, że jeżeli auto gdzieś jest jakieś wycofywane z jakiejś jednostki PSP, no to na to auto już jest chętny.
Albo jest wyeksploatowany do zera, także...
No to i tak dokłada się dużo do tego.
No auto jest wyeksploatowane, auto ma 10 lat, wiadomo, ono nie ma dużo przejechane, bo ma już około 10 tysięcy, ale tam pracuje w warunkach ciężkich. Zawsze wyjeżdża praktycznie na pełne obraty, bo tym autem nie da się inaczej jeździć, jeżeli się nie da tym auto. To auto nie pójdzie. Jest to stary samochód, bo remont silnika był przeprowadzony generalnie rok temu, więc tutaj już praktycznie można byłoby się już powoli przyglądać, żeby zacząć naprawiać autopompę. Tak z roku na rok, albo silnik, albo autopompa jest naprawiana.
A jak wygląda ta sprawa, bo macie tam salę, czy to jest też sprawa,
tak?
Jest jakoś oburzenie na tą salę, jak to wygląda?
No nie zawsze, ale jest. Też te pieniążki idą na działalność statutową.
Też, tak?
No posiadamy też anteny, no mamy te anteny, które mamy na maszcie, też tam jakieś pieniążki wpływają. Jednak te pieniążki faktycznie są na tym koncie gdzieś tam zbierane po to, żeby było jakieś zabezpieczenie.
Ubiory.
No właśnie, mundury, akumulatory, takie rzeczy wszystko uzupełniamy, jeżeli potrzeba jest. Bo musi być autosprawny, prawda?
A koszt takiego rozrodunku to
koszt wszystko
no, to jest to zawsze, tak?
Tak, to jest to tak. Jedynie mundury wyjściowe są tu nasze zabezpieczenia. Mundury wyjściowe są. Taki dar ci mundur?
Tak,
tak. Około 2000 kosztuje jeden.
Ile?
Około 2000.
To jest ustanie rzeczy.
To jest zatestowane.
To są wszystko drogie rzeczy, bo to musi być dobre.
Musimy działać, nie można zadać.
To wszystko zależy od racji, czy tam mundur się zużyje, czy się nie zużyje. No, bo wydając komuś mundur, wiadomo, że każdy sobie chce poszanować ten mundur, czyli on jasno jak najdłużej. Ale zdarza się akcja, że wchodzi na przykład do komórki, gdzie wystaje jakiś wręcz mundur, zostaje na przykład potargany. Próbujemy go tam strzywać na bieżąco. No ale no, dopóki się nie zużyje, nie jest wystosowany.
A ja bym chciała zapytać o ubiegłoroczną akcję powódź. No bo tak w zasadzie to chyba pierwsza taka większa wasza akcja na terenie Przelaci.
Jeszcze nie jest szczęśliwy 97 rok.
Aha, czyli, no ale to już taka to była, czy coś, parę słów jakoś by dali radę. Co tam było, jakie bały, co wy widzicie, co na przykład ze strony miasta, czy coś.
No tutaj z komendantem rozmawialiśmy na temat właśnie wałów, rozmawialiśmy, w których miejscach faktycznie jest to zagrożenie. Jeżeli chodzi praktycznie o ulicę Szywikową, tam jest nieszczęśliwa ta ulica, no bo wiadomo, że na zawsze będzie zalewana. Zawsze będzie zalewana, gdzie tam praktycznie sanepid musiał przyjechać, wiadomo, że to wszystko spływa z tych pól, ze strony cmentarza. I tam praktycznie trzeba było wisieć 24 godziny na dobę i tą wodę pompować. Doszliśmy do wniosku takiego, że dojeżdżaliśmy, rozwijaliśmy ten sprzęt, zostawialiśmy pompę, żeby tam po prostu nie siedzieć te 24 godziny, bo wiadomo, że... Nauczyliśmy tam pana, jak obsługiwać tą pompę, on sobie widział, że jeżeli ta woda w sobie tam poszkodziła, on sobie tam pompę tam odpala, a gdzieś tam woda wypompowywał. No.
Ale teraz... Drugi problem, że tam nie ma gdzie wypompować tej wody, bo tam
nie ma przecież.
Nie ma wyrówki, jest tam tylko kanalizacja sanitarna i to idzie wszystko na liczni. Się płaci za każdy metr wody, jak za każdy metr ścieku.
Szczerze. No, a ja to
ale nie da się tak
powiedzieć.
Wszystko się pływa w to miejsce.
To jest nie. I tam było kiedyś nawet zaplanowane 50
panowo w tym miejscu budować.
No wybudować można szybciej na
oceanem, bo mi też się zawsze to się opłaca.
Ale to nie jest
teren,
przecież
to nie jest tam. To jest nie wiem, powstała chyba na działalność.
Druga taka ulica to Niwa właśnie też jest. Niwa też jest tam zalewana. Na bieżąco tam spływa z półczas praktycznie się
zrobią.
Stan wału? Na wała byśmy byli tutaj jeszcze praktycznie, byśmy sprawdzali. Nie byliśmy przy akcji naszego, ale akurat byliśmy zadysponowani na rzekę Wielonkę. Na rzeczka, mała rzecznika na Meleraczu. W Grodzku. Tam zadysponowaliśmy 40 godzin praktycznie tam staliśmy, bo tam było duże zagrożenie, że jeżeli podniesie się stan Brynicy, to rzeka po prostu ta Wielonka, ona się cofnie. I tam praktycznie była ewakuacja ludności.
No niestety ma jakiś zbiornik, tak samo, jak się podniesie jeden centymetr, to koniec leci.
Zadysponowani byliśmy tam akurat byliśmy okiem średnim, uruchomiliśmy nam samochód gospodarczy, gospodarczym praktycznie też jeździliśmy, dlatego polone załadowaliśmy pompę i jeździliśmy, gdy się to podało. Tak to wygląda.
A co, od czego oczekiwalibyście poza tym samochodem od miasta? Czy ta współpraca rozumiem, że upada się, ale dobrze nie na
razie.
Że się upada współpraca, jest kwestia tego po prostu, że wymagania są nasze z roku na rok. Jeżeli jest zapotrzebowanie na dany sprzęt, no to takim sprzętem chcielibyśmy dysponować, ale nie da się wszystkiego mieć. No. Będziemy kontestować, nie będziemy czekać. Może kiedyś ten sprzęt do naszej jednostki trafi.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o finansowanie ze strony miasta, to ono jest od lat na tym samym poziomie. Gdzieś tak, to było 50 tysięcy, ale inflacja oczywiście no dzisiaj 70, no więc co roku możecie na tą kwotę liczyć.
Staramy się dysponować tym sprzętem, bo wiadomo, że sprzęt, ale sprzęt też nie jest wszystko. No. Jeżeli tego wchodzić do auta. Na dzień dzisiejszy, no, ten jest praktycznie doposażony bardzo dobrze, bo ma piły, ma pompy, ma wszystko praktycznie pełne, ale robi się powoli problem, bo tego sprzętu nie ma gdzie go tam składać.
No to jest ograniczone, a to ono ma 2 tony wody, 2 tony wody.
Na przemianą pisać książki, bo oni mają ten samochód troszeczkę większy. Sami sobie go doposażali, tak właśnie jak panowie tutaj mówią, dokupywali te rzeczy, które są właśnie potrzebne, żeby mieć i proszek, i nożyce do cięcia, i poduszki do podnoszenia. Także oni są w stanie podjechać i zabezpieczyć, tak, praktycznie mówiąc, każdą taką akcję, czy drogową, czy do pożaru, bo najcenniejsze z tego jest wyposażenie i ludzie, którzy potrafią tym wyposażeniem działać. No bo najważniejsze są, bo z tego jak będą mieli wyposażenie, jak nie będzie ludzi, którzy potrafią tym robić.
W tej chwili nie mamy przeszkolonych ludzi, więc Państwo jest sprawy w benzinie, mamy ratowników, mamy operatorów.
Bardziej do jednostek systemowych, dlatego że jednostki poza systemem mają przeszkolonych ludzi, a jednostki systemowe na przykład mają tylko 2 osoby. Gdzie takim osobom, którzy nie są wyszkoleni, nie powinni wyjeżdżać do pożaru.
Nie, no wiem, że szkolenia właśnie wykorzystujecie.
A ja chciałem Państwa zapytać o młodzież. To zawsze jest tak, że nasza ochotnicza straż pożarna miała wokół siebie dużo młodych ludzi, no bo każdy chce być zazwyczaj za młodu strażakiem albo innym mundurowcem. No, więc mówię. I to są duże tradycje, bo to dziewczęta kiedyś dość licznie tam do naszej straży należały i młodzi chłopcy. Jak to jest na dzisiaj? Jaki system?
Mieliśmy w poprzednich latach drużyny młodzieżowe. Była drużyna chłopców i drużyna dziewczyn. Do lat 17. W tym momencie no, już wszystko dorosło, pożeniło się, prawda?
Część odpadło.
A
to kolejne pokolenie już nie jest takie.
No, ciężko jest pozyskać, bo chodzimy po szkołach, mamy bezpieczną szkołę, też agitujemy, żeby pokazać.
Dzisiaj też pokaz.
Musimy też szkołę.
No i jeszcze kilka lat temu to te drużyny, też zawody, że się organizowali, pamiętam na szczeblu chyba pod wojewódzkim też, no, to troszkę się tu pozmieniało, no bo ten aspekt wychowawczy, no to jest też ważne i wydaje mi się, że no, jeżeli taka grupa kilkudziesięciu młodych ludzi skupi się wokół celów, które straż realizuje, no to chyba warto kontynuować i wspierać takie działania. No ale jak mówicie,
w tym roku odbyły się zawody powiatowe w Rowerzniku. Także tam było bardzo dużo młodzieży, było 10-11 jednostek młodych, którzy brali udział. Nasza teraz 4 roku się wzięła udział w tych zawodach.
Po drugiej przerwie. Nie startowaliśmy 8 lat, no udało nam się faktycznie wystartować. No na sukcesy nie ma tu na razie liczyć,
ale
trzeba ćwiczyć.
Ale zawiązał się ten dół, tak?
Tak, jeżeli po prostu nie ćwiczymy, nie można tego oczekiwać. No, jeżeli ktoś startuje pierwszy raz, no to liczy na to, że faktycznie ktoś zdobędzie z tych nowych strażaków. No.
Ale jak mówię, udział jest najważniejszy.
Znamy czasy, jakie czasami dysponują. No. Zajęliśmy 10 miejsce.
Na
26. Pierwsze dziesiąte jesteśmy. Liczymy na to, że za 2 lata postaramy się o to, żeby nasza jednostka faktycznie gdzieś mogła walczyć o nagrodę.
Na Polska,
to jest na to. Próbowaliśmy pierwsze miejsce, bo i tak pierwsze miejsce. No, po to już lata można powiedzieć wcześniejsze. Jednostką taką, którą się rywalizowali, to na domu, to było wtedy Huta Będzi, tak? Huta Będzi i Siła Gisza. Oni mieli jednostki tam praktycznie jak zawodowe, bo to wiadomo, że to były zakładowe jednostki, które tam zabezpieczały cały ten teren. Oni się traktowali teraz swoja praca. Mieli tam na ćwiczenia, no, to były dwie jednostki, no i druga Wojkowice. No, takżeśmy akurat wyrywali się z Wojkowicami, że udało się u nich wygrać, to wróciły pierwsze miejsce. Myślę, że jest odstęp do zrealizowania, bo widzimy, że gdzieś ci strażacy, no, początkowi strażacy przychodzą, gdzieś ich ten przyciąga. Polega teraz na tym, że jeżeli ktoś przyjdzie jeden, powie drugiemu, ten drugi przyjdzie zobaczyć, no, może mu się spodoba, może nie. No i tak to wygląda, no. Pozyskaliśmy w tym roku już bodajże 4 osoby.
Cały czas jesteśmy otwarci na nowych.
Andrzej ma bliżej, ja mam trochę dalej, a jesteśmy blisko. Bo już ćwiczyliśmy, kto będzie pierwszy, jak będzie sygnał. Gdzieś to będzie ok. Bliżej prawie jak ja później, prawda?
No można tym samochodem podjechać.
No,
proszę. No, a ty chodzę szybciej.
Z górki jeszcze tak mamy.
Bo samochodem się przejedzie, to nie ma też
na rowerze. Ja bym, my mamy teraz, panie przewodniczący, taką miejscowość Murza Świtle się nazywa, tam zaprzyjaźniona nasza miejscowość, jedziemy teraz na stulecie we wrześniu, jesteśmy zaproszeni. No to jest wiejska straża, ale 5 samochodów, z tym jeden ciężki, no to jak się tam podjedzie, to aż
miło jest, lepiej nie chodzić, tak?
Miło jest patrzeć, sprzęt, wszystko w dyspozycji.
Czyli jeździ wyjazdu rośnie.
No. Dysponują takim sprzętem, że na głowa będzie.
Ale skąd mają?
Skąd mają? Teraz do systemu weszli krajowego.
No to są to wspomagani już w
no,
to
jest...
Są
na
godzinę.
No
na pewno tak zmieniamy chyba nie.
Gmina też tam pomaga, banki jakieś, kto tam jest w pobliżu, to jest złapany i...
Złapany i budżetny.
W takim terenie może łatwiej właśnie być założonym.
Złapani banku, to tak jakby złapaliście na 1600, to my też na 1600.
Prezes na pewno wie i pan wie też, że zawodowcy, że tak powiem, państwowcy, jeżeli chodzi o straż pożarną, to różnie się odnoszą do ochotników. Także w takim środowisku jak wielkomiejskie, to oni no, często pomijają nawet ochotników w akcjach, jak gdyby dyskryminując, prawda? Natomiast w innych środowiskach, o takich, jakich mówicie, to jest podstawowa siła. No, podstawowa siła, która no, wszędzie tak się podoba.
Myśmy byli teraz po prostu, może nie tak, komendant zawodowej straży Będzina powiedział mi w ten sposób, że niedługo nie będzie zawodowców, bo wszystko przejmą ochotnicy. Znaczy ze szkoleniem, ze wyjazdami, z tym, że po prostu mobilność jest i tak dalej.
No tak, ale to jeszcze pracuje się przyszedł
do miejsca. Znaczy, bo to akurat jest właśnie ten system stworzony, ten krajowy, że ochotnicze straże działają, czyli takie same działania podejmują to państwowa straż. Mogą praktycznie wszystko wykonać jak państwowa straż. Tylko jest kwestia tego z ochotnikami, no bo teraz tak, ochotnicza straż, wiadomo, że zawsze jest jakiś dowódca na akcie. W tym momencie, jeżeli przyjeżdża do pożaru, do tego samego pożaru przyjeżdża państwowa straż, wiadomo, że dowództwo, oni są nad nami wyżej i przyjmują. Więc w tym momencie najlepiej chronić tego ochotnika, niech oni działają, wygląda to w ten sposób, że gdzieś nas wycofują z boku. I tak to po prostu polega i tak będzie polegało, no bo...
Komendant powiedział, że bez ochotników by sobie rady nie dali, jak się pali na całym obszarze.
Taki akurat pogarz.
Wszystko my otrzymuje.
No i jeden dom.
Spojrzeć na jednostkę z Będzina, oni też nie dysponują dużą ilością aut, bo mają tam 3 auta praktycznie bojowe, plus tą drabinę.
Ale właśnie, właśnie czy wy nie macie, bo ja nie zapytałam to o tej takiej, że na przykład bieżące.
Nie każda państwowa,
chyba ma. Tak. Nie,
nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie ma problemu, jak jest jakiś pożar, to się wzywa pomoc i oni momentalnie. Pamiętam, się palił ten budynek, który jest za tą byłą szkołą na katolickiej po lewej stronie. Na zostawie Rabineda.
A teraz jak mówiliście o tych etatach, bo ja też nie pracowałam, to gdyby był ten etat, to kto by utrzymywał ten etat na wszystkich? Kto by
płacił? Kiedy raz by...
Ale
a,
kto by płacił?
No, kto ma płacić, tak? Rozumiem.
No, to by się tam prosić, gmina, czy sieć, no bo nie wiem.
Może no, byście się weszli do...
Sieci.
Oni tam to jest oparte na opłatę, czy tam jeszcze
nie, to gmina opłata.
Gmina dalej
opłata.
Oni to opłacają.
Tak samo.
Oni dają,
tak.
Ale co oni,
oni dają? Oni co roku dokładają tam 6 tysięcy i jest łatwiej pozyskać sprzęt, który oni tam mają. Czyli dostają na województwo śląsko na przykład 10 motorową. Nie będzie motorową, gdzie praktycznie wiadomo, że w pierwszej kolejności te pompy, które są do odebrania, dostaje jednostka systemowa.
No ale czy oni by ewentualnie zwolnili z jakiejś części gminy, a to można by przeznaczyć na coś innego, czy to jest...
No tak, ale gdybyśmy dostali od nich pieniążki, to żebyśmy nie musieli dostać z gminy tyle środków, co dostajemy teraz, prawda?
To oni ten sprzęt...
Ale w związku, czy masz etaty, no to
są
poważne koszty.
No dlatego mówię, na ile się zwolni, bo... Tak się zwolni, można przeznaczyć na co innego, na etaty, ale to chyba jest niewspółmierne jedno do drugiego.
Szanowni Państwo, to jest też promocja jak gminy, bo to szukamy jakichś takich symboli promocyjnych, ale na przykład oczywiście sprzedaż w systemie.
Tak, to już jest za wam, tak?
Gdyby ją no, czasami no, podają, jakie tam czasami są, jest w pewien sposób promowania.
Nie neguję, że sprawa w ogóle czas to ratowania tu jest potrzebna i robią słuszne cele zadania i naprawdę tylko że
no bo to kilka etatów.
No nie tak co, no nie muszę chyba.
Ale nie, ale generalnie zmierzam do tego, że jednak to jest właśnie w tym kierunku, czego po pierwsze wezwała się taką inicjatywę, podnosi się prestiż i strażaków ochotników, bo po prostu nasz prestiż gminy często jest to promocje, a my jako, bo tu nie żywą, że my na pewno jako gmina będziemy musieli zapłacić te kraty, to tutaj chyba...
No, ale nie znało,
Nie, albo co, kto się bronię i rzeczywiście angażujemy również, bo też wywoła to na przykład zainteresowanie młodych ludzi, bo to jest w takim systemie, no to mówię, to jest.
Znaczy,
jak to był kontrol koszyczny? No, czekaj, jesteśmy 10 na miesiąc, na to już to nie trudno, nie?
To też
moje,
to
trzeba być takie,
że...
No to
jest
50 tysięcy razy 4, razy 12.
To na pewno. A to był kraj bardzo drogi.
Tak, no bo najniższe to jest woda gdzieś 1700-800 zł.
A z tego pochodne to...
Pochodne to prawda 200, 200. No tak się. To jest najniższe nawet.
Ja mam pytanie do przewodniczący. Właśnie będąc w tym systemie, odnośnie tego sprzętu, który to my otrzymujemy go całkowicie bezpłatnie, czy tylko dostajemy w jakichś systemach, czy jak właśnie ta Państwowa Straż, w jaki sposób jeśli jednostka jest już wciągnięta do systemu, w jaki sposób można liczyć na wsparcie tej zawodowej straży pożarnej?
No przede wszystkim mogę tutaj powiedzieć, że chodzi o aparaty powietrzne, które posiadamy. Co pół roku musimy robić praktycznie przegląd tych aparatów. Jest to koszt praktycznie dla nas za wysoki, bo co pół roku musielibyśmy wypadać około 2000 łącznie z matkami, z przegląd aparatami, tam wymianą i ten. Można powiedzieć, że to jest duży koszt, gdzie posiadamy tylko takie dwa aparaty na dzień dzisiejszy, które są używane, a na magazynie leżą konkretne cztery aparaty, leżą na magazynie, wiadomo, że nie stać na ten przegląd, żeby robić co pół roku takim kosztem, bo praktycznie całą wydatkę musielibyśmy wydać na przegląd aparatów. Jeżeli jednostka jest w systemie Państwowa Straż, kierowcy rozglądamy. Wyszukujemy na tym dużo. Ten sprzęt, który faktycznie trafia na jednostki systemowe, są przekazywane dla straży. Tutaj jak się rozejrzymy, to praktycznie OSP drogie, nowy Mercedes, mierzęcista, tkania nowa, OSP lukowniki, lekki samochód, oni praktycznie wszystko pozyskują z tych dotacji unijnych, gdzie po prostu gmina musi im zabezpieczyć tą część, jeżeli chodzi o auta. No tych samochodów jest dużo praktycznie, bo jeżeli przychodzi 33 samochody i 15 trafia samochodów na stronę Bielska, a reszta trafia tutaj, no to o taki samochód można się starać, tylko wiadomo, że trzeba mieć zabezpieczenie.
No i taki samochód, o którym Państwo tutaj występujecie, jak gdyby przybliża nas do tego systemu.
Tak. Bo to jest ciężki samochód, wiadomo, że przeważnie, jeżeli jest duża akcja, samochody ciężkie są w pierwszej kolejności wzywane.
Proszę Państwa, no to nie wiem, bo to tak dzisiaj to od dawna żeśmy nie gościli strażaków.
No, byliśmy zapraszani.
To znaczy, no tak, tak było, Pani.
Nie było takiej komisji.
No, nie było takiej komisji, jak tam. No, to są inne systemy, ale teraz już jest. No, no wszyscy się powołują na tamte czasy. Wczoraj nawet dyrektor też tutaj mówił, że tamten właśnie system inaczej to wszystko widzi. To były koszty rozliczenia, że różne spotkań były wysokie. Także i tutaj też system nie obejmował akurat Komisji Bezpieczeństwa.
Ja tam w każdym systemie tutaj pracuję,
No ale teraz jak żeśmy się spotkali, mieliśmy przyjemność gościć władze Ochotniczej Straży Pożarnej na Komisji Bezpieczeństwa, że jeżeli Państwo pozwolicie, to i dożyjemy przyszłego roku, to może by się udało taką komisję zrobić na Państwa terenie. Tam był Pani Zadańska, tu wszystko już widziała, ale większość członków komisji jeszcze nie widziała wszystkiego, to jakoś tam byśmy się dogadali co do
terminu.
No, to jest inne święto właśnie. Na pewno okazja. Natomiast jeżeli koledzy pozwolicie i Państwo również, to ja bym zaproponował, żebyśmy po dzisiejszym spotkaniu złożyli wniosek do Pani Burmistrz odnośnie właśnie tego wystąpienia o ten samochód.
Ale tam już była odpowiedź Pani Przewodniczącej.
Była.
No ale to
ma niestety było. Ja rozumiem, ale...
I ona się nie zmieni na prawo.
Ale pieniądze nie można dać w polu.
Proszę?
Znaczy, że nie mamy pieniędzy.
Że nie ma pieniędzy w tej chwili, brakuje. No,
ale
w tej
chwili, ale...
No ja bym tak, że może się mogą być, nie?
No, na 3 miliony na oświatę.
To znaczy, proszę Państwa, może nie tak. Może, jako że to jest pierwsze spotkanie i w przyszłości będą inne, będziemy mogli wrócić do sprawy na pewno jeszcze, to może właśnie taki intencyjny trochę z naszej strony ten wniosek, który może by brzmiał w ten sposób, że przy konstruowaniu najbliższych budżetów miasta, żeby uwzględnić w miarę możliwości potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej odnośnie częściowego dofinansowania zakupu wozu bojowego w kwocie jakiej? Bo mówicie 800 tysięcy.
Myśmy osobiście podjechali, bo byliśmy u Łaczeszka w Bielsku Białej, bo chcieliśmy się spytać, pan, jak to wygląda praktycznie, kiedy mu obejrzeć, że te samochody się tam produkuje, no to on w skanie wycenił nam na 800 tysięcy.
Dobra, to może nie piszmy kwoty, bo to kwoty mogą być różne.
Kwoty mogą być różne, wiadomo, bo on nam wygasił auto, można powiedzieć, najwyższej półki.
No, jest
bardzo drogi, jest bardzo drogi, ale są firmy inne, które wykorzystują właśnie zabudowy samochodu.
Znaczy to, panie przewodniczący, bo myślę tak, jak z panem rendantem, panem mieliśmy słowo, tu warto występować o sprzęt dobry. Czy sprzęt specjalistyczny, on musi być niezawodny, musi funkcjonować i zakup jakiegoś niekoniecznie gorszego, nawet później to może generować ze sobą koszty utrzymania.
To znaczy, że będzie to jest kupowane na OSP?
Może być. Może być. Tak? Tak. A miasto przekazuje, dlatego na miasto samochodach pisze tak, miasta Czeralina.
Teraz mam taki napis na samochodzie, kiedy...
Nie, no bo kiedyś to jeszcze była kwestia nawet przekazywania wam dotacji czy coś, bo że tam był mniejszy podatek VAT i to, nie wiem jak jest teraz.
No na dzisiaj jak państwo dostaliście odpowiedź oficjalną, no jest tak jak jest, no ja tutaj bym chciał...
Nie czarujmy się, państwo wiedzą wszyscy,
że może w najbliższym czasie też się nic nowego nie pokaże, żeby można było skierować jakieś pieniądze.
A pytałam dlatego, tylko bo jeżeli by naprawdę no coś się, nie wiem, jakieś sprzedały rzeczy,
Te losy różnie się układają i nasze indywidualne, i gminne, i państwowe, także bądźmy tu optymistami. I taki wniosek, żeby nam ciągle tutaj gdzieś krążył po komisji, to ja bym proponował, proszę państwa, żebyśmy przyjęli taki wniosek. Natomiast czy on będzie zrealizowany w tym najbliższym czasie, czy w dłuższej perspektywie, to nie wiadomo, czy się uda w ogóle go zrealizować, no bo potrzeb jest rzeczywiście dużo i czasem. Ale no, może jeszcze się coś zmieni odnośnie dofinansowania.
Ale do wniosku tutaj nie ma zakazy,
więc w związku z tym nawet będzie na bieżąco. Jeżeli, państwo, to ja tak na szybko go w ten sposób skonstruowałem, ale... No nie wiem, czy to jest, bo to chyba rząd wielkości trzeba pokazać, bo to nie musi być 800, to może być 600, ale równie dobrze może być 900, jeżeli to tak to się, taki samochód się pokaże. Także chyba rząd wielkości.
Nie wiadomo, panie przewodniczący, w przyszłym roku już będzie coś tak.
No więc o tym właśnie mówię.
Dlatego raczej nie wskazuję rzędu, bo odpowiedź poszła, także może.
Dobrze.
Rząd.
Ja to włożyłam w 2012 pismo państwa i no i tyle, tylko mogłam zrobić.
Także myślę, że taki zapis moglibyśmy przyjąć, jeżeli państwo zaakceptujecie. Przy konstruowaniu najbliższych budżetów miasta uwzględnić w miarę możliwości potrzeby ochotniczej straży pożarnej odnośnie częściowego dofinansowania zakupu bojowego, wozu bojowego GCBA.
Tak się...
I tak trzeba tak wyjść, tak?
Bo są wozy lekkie, średnie,
gaśniczy,
cięższy, autokampa, GCBA. Rozumiemy, jaka jest sytuacja w mieście,
także... Ja to napiszę po komisji. Natomiast proszę państwa, przegłosujmy ten wniosek. Kto jest za przyjęciem wniosku?
Przeciw.
Tak? Dziękuję bardzo. Ja ten też dopiszę. Nie wiem, czy państwo będziecie chcieli jeszcze z nami zostać, czy macie własne, że tak powiem, ważne zadania?
No raczej.
Raczej własne, tak. To ja naprawdę serdecznie dziękuję. No, życzę sukcesów. No i zawsze możecie państwo do nas bez zaproszenia, że tak powiem, przyjść z problemami, czy bez problemów. Zapraszamy.
I my zapraszamy na komisję, jeżeli proszę zrobić tam u nas, tylko powiedzieć
tak. Panie prezesie, pozwolę sobie tam złożyć wizytę i byśmy co do dnia i tak dalej wszystko.
Jeszcze mam jedną propozycję, możemy zaprosić pani.
Przynajmniej z łopatą. Przynajmniej z łopatą. Tak. Dziękuję bardzo. Dalsze nasze obrazy to w punkcie drugim mamy materiały sesyjne. Ja bym proponował, jeżeli Państwo się zgodzicie, ten punkt zrealizować w ten sposób, że słuchalibyśmy, co ma do uzupełnienia czy wprowadzenia burmistrz, co pani skarbnik, a potem członkowie komisji ewentualnie zadawaliby pytania. I chciałbym prosić, żeby te pytania dotyczyły całości materiału, również informacji międzysesyjnych. Dlatego, że odpowiedzi, które dzisiaj uzyskamy, no i będziemy musieli do niej się zwracać na sesji i podwójnie ten czas tracić. Dlatego, jeżeli Państwo macie również z zakresu informacji międzysesyjnych, to też bym prosił, żeby tutaj dzisiaj. No to może najpierw pani skarbnik odnośnie
absolutorium. Jeżeli chodzi o sprawy sesyjne, to podstawową rzeczą jest absolutorium. Ja tak patrzę, bo ja się tyle na poszczególnych komisjach nagadałam i ten. Także jeżeli chodzi o strukturę absolutorium, jak mówiłam, jest to ona w tym roku trochę zmieniona, dlatego że został przesunięty termin absolutorium poprzednio było 30 kwietnia, teraz jest została rada zobligowana, żeby po prostu dostarczyć sprawozdanie finansowe, czyli są to bilansy i dostarczyć informacje o stanie mienia komunalnego. I te dokumenty są później podstawą do to wszystko Państwo otrzymali jako radni. Nasz termin złożenia tych dokumentów nie zmienił się, był on do końca marca i dlatego Państwo to otrzymali. Także no te materiały dosyć długo Państwa są. Odbyła się komisja rewizyjna, czyli ta podstawowa komisja, która niejako wypracowuje stanowisko dla Rady w kontekście absolutorium, czyli po komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania stawia wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Nasza komisja finansowa, komisja rewizyjna postawiła wniosek, aby ten absolutorium udzielić. Tak jak mówiłam, jest to też no, z racji tego, że wszyscy wiemy, że ubiegły rok był rokiem wyborczym, jest to też taka trochę specyficzna sytuacja z racji tego, że no, ktoś inny był wykonawcą tego budżetu, coś innego ustalał, tworzył, natomiast absolutorium jest tutaj dla nowego burmistrza. No co jest trochę, jeżeli chodzi o podejście takie, no nie do końca po prostu, nie to, że jasne, ale nie do końca takie, no może nie do końca jasne. Wracając do tej komisji rewizyjnej, komisja rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium, jeżeli chodzi o uchwałę, ona przekazana została do Rio, zaczęło wniosek komisji rewizyjnej do Rio, tam był badany, wniosek komisji rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, czyli w zasadzie ta wszystka procedura została, jeżeli chodzi o absolutorium, została spełniona, jest opinia komisji pozytywna, jest również komisja pozytywna Regionalnej Izby Obrachunkowej o ten wykonaniu sprawozdania wykonania budżetu. Także, no i to co mówiłam na wszystkich komisjach, powtórzę też na tej, że ten 2010 rok no, był rokiem trudnym. Z racji to, co też mówiłam na poszczególnych tych komisjach, że choćby niewykonania dochodów. Nie wykonaliśmy około 16 milionów dochodów z tego. Ponad 2 miliony to dochody bieżące. Natomiast główną przyczyną tego, że w zasadzie były ten budżet było ciężko do zrealizowania i czasem kasowo był on ciężki do wykonania, był było to, że nie zostały zrealizowane na kwotę około 12 milionów, ponad 12 milionów dochody majątkowe. I to w zasadzie tak pół na pół można powiedzieć, bo 6 milionów, ponad 6 milionów były to dochody, nie uzyskaliśmy ze sprzedaży gruntu, natomiast na 5,5 dochody z unijnej, czyli dotacje majątkowe na inwestycje unijne. Te dotacje one dopiero, to też wszyscy, ponieważ Państwo wszyscy byli też uczestnikami poprzednich obrad, poprzedniej kadencji, także wiemy, że było to część inwestycji, była, znaczy inwestycja ta główna nasza była wstrzymana przez pewien okres i stąd też to przesunięcie tej realizacji w czasie. Niemniej tak jak mówię też na tych komisjach, no wykonaliśmy, zrealizowaliśmy ten budżet mimo pewnych takich perturbacji. Część tylko jeżeli chodzi o płatności, co też jest też teraz podkreślane, przeszła na rok 2011 z racji tego właśnie, tego kasowego, tych kasowych braków. Te płatności, które no, trzeba było, na które nie było pokrycia, przeszły na rok 2011, z tym, że to co zaznaczam też nie były to zobowiązania wymagane, były to no, te płatności tak jakby tylko, które są do jednego miesiąca, żeby można było zapłacić pewne rachunki później. No i pokrótce w zasadzie tyle, bo jeżeli by Państwo mieli jakieś pytania czy coś, to proszę. Już na sesji też będę no, to samo w zasadzie powtarzać, to samo muszę powiadać o tym naszym budżecie. Także w tej chwili decyzja jest, jeżeli chodzi o absolutorium, decyzja jest, należy do Państwa. Poszczególne komisje, no w zasadzie to jest ostatnia komisja, jeżeli chodzi o to absolutorium. Wszystkie komisje były za.
Dziękuję bardzo. Państwo pytania macie do pani skarbnik? Nie. No tutaj przewodnicząca w porządku w punkcie 6 podpunkt 3 no życzy sobie, żeby stanowisko komisji było prezentowane na sesji. Dlatego pozwolicie Państwo, że przegłosujemy. Kto jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi? 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjemny raz. Dziękuję bardzo. I jak już dobrze nam idzie, to zmiany budżetowe.
Pani tak, zmiany w budżecie. Państwo zostali autopoprawkę. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, autopoprawka wzięła się ze zmiany kwoty dywidendy od ZBIK-u oraz jeszcze dodatkowo wprowadziliśmy dodatkowe dochody uzyskane przez przedszkole studenckie. Zmiany, jeżeli chodzi o nasz budżet, zwiększamy plan dochodów o kwotę 578 227,23 i na tą kwotę składają się kwota 101 844,23. Są to środki, które uzyskaliśmy jako środki unijne na dofinansowanie zadania kampania promocji inwestycyjnej związanej z gospodarczą planą Śląska. Następna kwota 1234 to jest to, co wspominałam, są to darowizna, które otrzymało przedszkole numer 10 z przeznaczeniem na doposażenie tego przedszkola. Następna kwota 473 523 zł, to jest to kwota dywidendy ZIP-u, spółki ZIP, która w propozycji uchwały jest przeznaczeniem na dopłaty do cen wody. I ostatnia kwota jest to uzyskane środki z wpływ z usług 1626, to jest Bank Śląski, na dofinansowanie działalności kulturalnej, konkretnie festiwalu Awenaria. I jeszcze jedna zmiana w tym budżecie, jest to kwota 10 tysięcy, jest to przesunięcie w wydatkach majątkowych. 10 tysięcy przesuwamy z zadania inwestycyjnego budowa wojska przy ulicy Sportowej. Przesuwamy na chcesz wojsko, ale na wojsko czy w szkole podstawowej budować się. Tak, to tak jak też Państwo, ci co byli na innych komisjach, było to tłumaczone, że jest to kwota, która pozwoli zamknąć to zadanie. Na takim etapie, żeby dzieci mogły korzystać z tego wojska, ponieważ to nie jest też całość zakończonej inwestycji, ale na razie te dzieciaki będą mogły na tym, ponieważ pozwoli to, żeby był odbiór ten techniczny wojska i pozwoli, żeby dzieciaki mogły na tym wojsku tam grać. I to są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o nasz budżet. I następna uchwała, która jest zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, jest to niejako uchwała, która jest konsekwencją tej wcześniej tutaj przedstawionej, dlatego że wieloletnia prognoza finansowa, ona jest do 2020 roku, niemniej pewne zapisy, które są w tej wieloletniej prognozie finansowej, chociażby zapisy takie jak dochody bieżące, wydatki bieżące. My praktycznie na każdej sesji dokonujemy zmian w budżecie, a dodatkowo jeszcze burmistrz może dokonywać zmian, które polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków, dotacji, które przychodzą choćby na zadania z budżetu państwa, choćby na zadania zlecone. I każda zmiana budżetu wymaga, żeby zmienić tą wieloletnią prognozę. W zasadzie no do tej pory nie było jakiegoś stanowiska takiego, jeżeli chodzi o no kiedy tą uchwałę zmieniać i kiedy tą wieloletnią prognozę zmieniać. Wiadomo, że jak zmieniamy jakieś zadania inwestycyjne, to tak, no ale tak jak powiedziałam, tutaj my musimy ją za każdą zmianą w budżecie, musimy ją też zmieniać. I stąd to jest w tej chwili, ponieważ jedna ona była zarządzeniem zmieniona, a to jest w tej chwili konsekwencja tej uchwały, no ponieważ takie stanowisko przynajmniej na szkoleniu zaprezentowało RIO, żeby na koniec miesiąca po prostu te zmiany z tej uchwały po prostu dokonać.
Czyli przynajmniej 12 dokumentów do okruszce.
Dodatkowo więcej.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jakieś pytania odnośnie zdań przedstawionych przez Państwa? Wszystko jasne, także myślę, że głosowanie też będzie jasne. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Skarbnik odnośnie materiałów sesyjnych?
Nie, no ja dostanę.
Dostanę. No to jeżeli to bardzo proszę. Natomiast no, zachęciłbym Państwa do pytań odnośnie pozostałych punktów porządku. Proszę bardzo, kto tam jeszcze ma jakieś wątpliwości? Może tam
Narodowa
tak. A ja bym zapytał, bo widzę, że jest Pan Andrzej, o tą sprzedaż tych domków fińskich i jak to się w końcu po tych burzliwych obradach różnych komisji to stanowisko wykrystalizowało
tej ja
nie,
no
ale nie, no
ja bym powiedział, że nie chciałbym tutaj nikomu radzić, ale wydaje mi się, że idzie w urodzeniu, dlatego że bo na komisji finansowej był również zaproszony pan radny, pan nasz pan Wojewódzka i tutaj pewne wątpliwości prawne rozwiązał przede wszystkim przewodniczącego. I myślę, że i mam nadzieję, że w poczuciu takich wspólnych działań, które treści zawarte w tej uchwale pokazują, że jest to kontynuacja tego, co żeście Państwo robili dawniej. Ja sobie pozwoliłem, że tak powiem, spisać i przypomnieć rok 2001 i naliczyłem, że w tej chwili w Radzie też 7 radnych, którzy wtedy uchwalę głosowali, ja uważam bardzo logiczną, bardzo ostrożną. I ja uważam, że po prostu tą uchwałę należało przywrócić. I pan radny również powiedział dzisiaj, że jedyny taki bezpieczny sposób przywrócenia tej uchwały, żeby nie zakwestionował nadzór, to jest po prostu przywrócenie tych zapisów tej uchwały, która była w 2001 roku. I dlatego uważam, że Rada Miejska w trosce o tych również lokatorów, tych najemców, którzy niektórzy żyją tam, bo ponad 50 lat i włożyli dużo serca i całe swoje życie i chcieliby na końcu to mieszkanie zostawić swoim może następcom. Też by na tym należało pomyśleć. No i też widzieć to w ten aspekt widzisz w podejmowaniu tych uchwał. Natomiast, proszę Państwa, każdy z radnych Państwa, każdy z radnych otrzymał taki dosyć obszerny materiał. Ten materiał może trzeba było przedstawić na poprzedniej sesji, ale byłem przekonany, że jednak...
Tak uporządkowanego, to nikt w głowie nie ma, tu jest teraz...
No więc, przepraszam, że myślałem, że macie Państwo do mnie zaufanie i że po prostu wtedy zagłuszycie w ciemno. Nic tutaj nie zmieniłem, tylko gdyby uzupełniłem te materiały i chcę powiedzieć w ten sposób, że sytuacja nie jest tak do końca taka, niektórzy mówią tak, damy za bonifikaty, to wykupią wszyscy nagle wszystkie mieszkania. Ja, proszę Państwa, powiem w ten sposób. Dokonałem analizy na podstawie zgromadzonych materiałów. Przecież nie mogę domniemać, co się stanie, jeżeli... czy nie możemy przeprowadzić takiego sondażu, na zasadzie kto by po prostu kupował, kiedy bądź skarba mieć 50, 70 czy 90%. Więc przeanalizowaliśmy to, co jest tutaj złożone. Jest złożone 260 podań, ale też, proszę Państwa, też chcę być, mówię, koncentratorem tych działań z tej trzeciej kadencji, ale również i koordynatorem tego, co tutaj Czesław Wolnicz zaproponował w kwestii tak zwanego uporządkowania pewnych rzeczy. Proszę Państwa, chodzi o to, żebyśmy sprzedawali mieszkania wraz z przyległymi gruntami. Bo chodzi o to, żeby po prostu był tam, jak to się mówi, pełny gospodarz. Ten gospodarz, jakby powiedzieć, zawsze to się mówi, co prywatne, to może jest bardziej zadbane. Natomiast zastosowanie bonifikacji jedynie 40%, no, w większości, bo tam być może, że się dogadają sąsiedzi i kupią to za 70%, powoduje, że do tego mieszkania, proszę Państwa, nie każdy będzie miał dostęp. Natomiast w międzyczasie, proszę Państwa, też tak o tym domu nie mówiłem, tylko na tej komisji po raz pierwszy, doszły do mnie takie też sygnały, że w momencie, kiedy byśmy zastosowali bonifikację 90%, to do tego, że są już takie grupy działające, które po prostu dają tej babci, tam, przepraszam, że tak użyję takiej przysłowej babci, jakieś tam wykarmią się co miesiąc te 500 zł tej renty i w momencie, kiedy ona, że tak powiem, odeszła, to przejmują to mieszkanie za dosłownie kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo choćby nawet to trwało 10 lat, to i tak powiedzą mnie, że pieniądze przysługują jednak do mieszkania.
Czy bonifikacji 90%?
Czy bonifikacji? Dlaczego się tu nie zgodził, czy powiedzmy nie zgodziliśmy się tutaj z propozycją niektórych radnych, tej wysokiej bonifikacji, proszę Państwa? Bo mamy do czynienia z kaucją. Jak pan radny był na szkoleniu, jeśli Państwo sobie byli na szkoleniu, to pamiętacie, jak przestrzegał pan Borys Budka, który mówił, żebyśmy zwracali na to uwagę, żebyśmy przypadkiem nie dopłacili tym, którzy kupili mieszkanie, bo po zwaloryzowaniu bonifikaty może się okazać, że zwaloryzowana bonifikata jest wyższej wartości niż to, co by płacono kupując takie mieszkanie. I proszę Państwa, jest to załącznik taki numer 3, który jest tutaj jakby wyjeżdżonym przykładem, bo ja też mówię, nic nie myślałem, tylko korzystałem z tego, co tu jest dotychczas zgromadzonych w wydziale nadzoru właścicielskiego. Proszę Państwa, ten załącznik numer 3 są pokazane też trzy ewentualne transakcje. To są konkretne złożone podania obecnych najemców w różnych częściach naszego miasta i pokazują, jakie będą ewentualnie wpływy z tego tytułu do budżetu gminy. I jakie będą ewentualnie ceny tych nieruchomości. No i się okazuje, że można przyjąć, że po prostu zastosowanie bonifikacji 40-procentowej cena jednego metra kwadratowego mieszkania gminy Czeraz będzie wynosić około 1000 zł. Mówię około 1000 zł, to oczywiście też będzie zależało od tego, jakie to mieszkanie. Oczywiście, że dla mnie krajowej, no to tam może będzie to 1000. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ulicę, powiedzmy, Denerus, to już tutaj te mieszkania mogą być tańsze, bo zrobimy mieszkania, mają też różne ilości przeństwa. Jeszcze jedno, panie przewodniczący, na co chciałem zwrócić uwagę. Uruchomienie sprzedaży mieszkań powoduje również oprócz dochodów majątkowych, z których niestety nie będziemy mogli skorzystać na przykład na zaspokojenie potrzeb państwowych, to jak tam pan przewodniczący czyta, jak państwo czytaliście, gdyby nam się udało skierować powiedzmy około 100 mieszkań, bo właściwie do końca roku, ja naprawdę dosyć optymistycznie 150 mieszkań, bo możemy sprzedać, to znaczy ja proponuję, żebyśmy mówię, zachowali tę zasadę, którą prowadzimy w grudniu, że sprzedajemy po uregulowaniu.
A jak to daleko jest?
To jest bardzo różnie, natomiast właśnie jeszcze mogę to powiedzieć. To jest właśnie bardzo różnie. Teraz są takie jeszcze, jakby powiedzieć, dwa dylematy, czy się to Rada musi też się zastanowić. Jeden dylemat jest tak, że oto trwają prace te regulacyjne, terenowo-udziałowe i takich przypadków jest 61 wspólnot. Są też kolejna grupa wspólnot, gdzie, co właśnie, przepraszam, te 61 wspólnot, które możemy sprzedawać. Tylko jeszcze, jeżeli już 61, to dopowiem. Więc okazuje się, że jeżeli państwo nie zmienicie nic w tej obecnej uchwale, nic, czyli praktycznie z 41 wspólnot, gdzie są już uregulowane sprawy terenowo-udziałowe, przestrzegając uchwałę, burmistrz będzie mógł sprzedać jedynie w 14 wspólnotach mieszkania, bo chodzi tutaj o to, że jedynie w 14 wspólnotach tych mieszkaniowych udział gminy zmniejsza 50%. Pozostałych 27, które jest sprawa uregulowana, to jest ten załącznik numer chyba 5, te 41, co tam pisze na górze, pozostaje, mimo że jest uregulowana, załącznik numer 6, nie będziemy mogli sprzedawać, chyba że nam przyniesie, tak powiem, uchwałę. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że no, przez nieuwagę u nas wisi wykaz nieruchomości, które mogą być sprzedane w 29 wspólnotach. Natomiast no, mówię, że ktoś tam po prostu rozmawiając z pracownikami wydziału, oni twierdzą, że ale się wydaje, że nie pracują. No i tyle. To więc tak. 41 możemy sprzedać już. Pod warunkiem, że państwo zmienicie, iż czyli wymyślicie taki punkt, oczywiście to jest, państwo nie macie, ale macie starą tą uchwałę, gdzie jest przeważający jest
udział gminy.
Gminy, czyli punkt B. We stare, jeżeli gminiecie, to tych 47 możemy sprzedać.
No bo w innym wariancie to nigdy nie sprzedamy.
No ale na razie, ale no teraz...
Te 14, tak.
Ale liczę, na pewno 3,
3. No a co się mówiło na tych wiodących komisjach, że tak powiem, na ten temat?
Panie przewodniczący, no ja może nie mam tak dokładnej pamięci, ale chciałbym słowa koncepcja, to znaczy ocena była różna, bo wyniki głosowania były takie, jakie były, niekoniecznie zawsze były jednoznaczne, natomiast no, według mnie, szanowni państwo, no, materiał jest przygotowany w całości, a to jest pełna kontynuacja, ostrożność maksymalna, bo nie można sobie pozwolić na wydobycie się, mając w tym bardziej, że jeszcze chcę to powiedzieć tak. Pomimo iż ustawa nakłada na nas obowiązek zabezpieczenia jedynie mieszkań socjalnych i mieszkań zamiennych, to gmina nasza prowadzi również politykę w zakresie dostarczania mieszkań również komunalnych dla osób, którzy mają niskie dochody. I ja proponując, jakby kontynuując to boli skazy 30%, zakładam, że właśnie też nie będzie fala wielkich wykupów, tylko że to będzie może, być może do końca, że się sprawdzi moja propozycja, i sprzedamy tych 120-130 mieszkań, ale później będzie to coraz trudniej, ale pozwoli nam to również zaspokoić również te grupy społeczne i te przede wszystkim rodziny, gdzie ich dochód jest nadal niski. I poprzez, jak to się mówi, fakt, iż niektóre mieszkania jednak, jak się tam analizowali w ciągu roku, jest wzrost około na 2000 mieszkań, około 50 mieszkań wraca jak gdyby do ponownej, powiedzmy, redystrybucji, tak to nazwijmy, czyli przydziału, to mam nadzieję, że część jeszcze niektórych rodzin, ewentualnych, nie miała oszczędzić i jeszcze po prostu bez większych tych własnych środków, bo to wtedy bardzo wypłacić tą pracę własną krotności czynszu, będzie mogła jeszcze ewentualnie otrzymać mieszkanie. Gdybyśmy dzisiaj, szanowni Państwo, pozwolili się na takie swobodniejszą sprzedaż, czyli zastosować bonifikację dla załóżmy 80-90%, to już wtedy byśmy musieli niestety wszystkich tych, którzy czekają na te mieszkania, liczą jeszcze na wsparcie takie publiczne ich oczekiwania praktycznie mieszkania komunalnego, pewno byśmy ich już nie zastosowali. A ponadto jeszcze chcę na koniec powiedzieć. Szanowni Państwo, pewno się znacie klasę. Jest ruch w tym względzie, nie wiem czy to jest ruch taki przedwyborczy, ale różnie się to może skończyć, natomiast też są tutaj, tak jak mówię, próba może rozwiązania tego problemu, zaniedbanego trochę przez te lata, że jednak chcę się wszystkim powiedzieć, że my będziemy proponować jedynie mieszkania komunalne dla ludzi biednych. I nie wiem, jaki będzie finał tego, bo do zakończenia kadencji zajmuje jeszcze 3 miesiące praktycznie, a właściwie do 3. Niemniej ja mówię, to może być różnie i dlatego gdyby rzeczywiście ta ustawa weszła w życie, to wtedy po prostu mieszkania nie moglibyśmy te, które mieszkania nie przechodziłyby z ojca, jak to się mówi, na dzieci, tylko musiałyby być
do gminy, tak?
Musiałyby być do gminy, musieliby przeprowadzić przetarg, tak jak przedajemy każdą inną nieruchomość grudniową czy inną. I dlatego apeluję do Państwa, naprawdę jest to ostatni dzwonek. No i poza tym nie chciałbym tutaj wracać do tego, o czymśmy mówili tutaj godzinę temu, czy właśnie z różnymi gośćmi, że gdyby rzeczywiście się tak nam udało, jak ja tam prognozuję, i wpłynęło tutaj około 6-5 milionów złotych, być może żeby nastąpiła pewna stabilizacja niezbędna, jeżeli chodzi o budżet. I jeszcze tylko też powiem w Radzie, w Komisji, że no, jednak też myślimy o tym, o czym Państwo sugerowaliście na początku tej kadencji, żeby trzeba było może doprowadzić do jakiejś koncentracji i takiej, jeżeli chodzi o zarządzania tymi naszymi zasobami, ale gdybyśmy rzeczywiście uruchomili sprzedaż, tak jak się to proponuje, rzeczywiście byłoby większe zainteresowanie, to być może, że samo istnie w naszych wspólnotach tych takich pojedynczych mogły powstać większe wspólnoty, no i musielibyśmy się wtedy, jak gdyby powiedzieć, troszeczkę zastanowić, jak dalej zarządzać tymi naszymi zasobami, wspólnotami, czy to poprzez jeden podmiot, jak to było kiedyś, czy właśnie poprzez dwa podmioty, no powiem tylko w ten sposób, że we wspólnotach, gdzie są już takie uchwały, gdzie wspólnota ustala 4 zł na przykład odpisu na fundusz remontowy, to okazuje się, że mimo że ten jest dosyć wysoki czynsz, bo ten czynsz jest na tym wypowiedział dosyć taki wysoki, jeżeli chodzi o
przy takim odpisie,
przy tego, to mimo wszystko już zaczyna brakować taką, żeby pokryć z czynszu na ten właśnie pokryć, bo defekt mniej więcej bierze 3 zł, 3 zł 50. Ale jeżeli wspólnota weźmie 4 zł plus 80 zł, czyli bierze 6 zł. Czyli 3 zł brakuje i teraz trzeba znaleźć, jakby powiedzieć, pieniądze w budżecie gminy i po prostu dopłacić. I jeszcze jeden koniec jest taki, no 3 czy 4 miesiące temu mówiliście Państwo, dyskutowaliśmy na temat sprawozdania. Ja się też pozwoliłem wynapisać w tym naszym kraju na temat sytuacji trudnej finansowej gminy, spowodowanej również faktem, iż rzeczywiście te zadłużenia przybierają dosyć niebezpiecznych wielkości. Oczywiście dochody z czynszu są dochodami gminy. Jeżeli te pieniądze nie trafiają do ludzi nie płacą, to są to zaniżone dochody gminy, a z drugiej strony gmina musi zapłacić ZBK-owi to, co musi i musi zapłacić jako współudziałowiec do wspólnoty mieszkaniowej. To też jest w moich informacjach, które Państwo macie, to jest są rozliczone te niektóre kwestie poruszone, między innymi dajcie, w tej chwili jesteśmy tak na niedoborze na gospodarce mieszkaniowej, gdzie na poziomie powiedzmy 2 milionów złotych, jeżeli chodzi o zobowiązanie gminy, bo druga rzecz, no to jest dalsze, na jeszcze takie, można by powiedzieć, dłużników, bo to dotyczy roku przed 2006, tak? Kiedy wtedy, kiedy jeszcze dochody, kiedy jeszcze po prostu ludzie płacili do ZBK-u czynsza.
Jeszcze nie były dochody
gminy. Ale w sumie to już są prawie 3 gminy razy. No i to jest jak gdyby racjonalna sprzedaż, szanowni państwo, członkowie komisji, racjonalna sprzedaż mieszkań komunalnych to jest takie właściwe gospodarowanie zasobem mieszkaniowym. Właśnie to ma być tak, że część pieniędzy ma być pozyskanych na to, żeby ewentualnie pewne rzeczy tam porobić, żeby wspomóc lokale socjalne, żeby też gdyby w sytuacjach takich przejściowych, wtedy kiedy ktoś tam nie płaci tego czynszu, a wiecie państwo, że tych ludzi jest znacznie, a przynajmniej tej kwoty są znacznie, tam jest liczba 260 osób, która ma już zadłużenia powiedzmy na poziomie ponad 1 200 000, więc tych ludzi po prostu my musimy na ten okres wesprzeć, tym bardziej jeszcze, bo jeszcze to państwo nie macie tutaj przedstawione, bo nie chcielibyśmy, aby na tej jednej sesji było tak dużo, że trzeba będzie wprowadzić też tak zwane okresowe obniżki czynszu, dlatego że dzisiejszy złoty od metra jest to stawka dosyć wysoka, naprawdę nie na wszystkich, nie wszystkich na to stać i ustawodawca przewidział taką możliwość, żeby okresowo obniżyć ten czynsz. Ale oczywiście, żeby mogli obniżyć jednym, to musimy, a przynajmniej tej grupy, to musimy mieć też jak gdyby te środki, bo nie mówię z tej gospodarki mieszkaniowej, żeby po prostu pani burmistrz musiała brać z innych dochodów i z innych dochodów gminy. Oczywiście pieniądze nie są zwalczone. Ja nie będzie to będzie musiała, ale mówię, żeby ta gospodarka właśnie była racjonalna, to mogła być racjonalna sprzedaż mieszkań komunalnych i tutaj ma być takie właśnie stymulowanie, co sprzedajemy, czego nie sprzedajemy, regulujemy, po to, że jak wyregulujemy te sprawy i ludzie te nieruchomości przejmą w całości, to będzie większy wpływ podatku z tak zwanych dochodów bieżących, czyli podatku od nieruchomości, podatku od, czyli tak zwanej tej pierwszej płaty zamieszczystek, ewentualnie rady zamieszczystym użytkowaniu. I to musi jak gdyby spowodować, żeby ten nasz budżet jednak miał więcej pieniędzy z tak zwanych dochodów bieżących, bo tylko takie pieniądze możemy dzisiaj wydać. Natomiast nawet gdybyśmy dzisiaj mieli znacznie kwoty z środków majątkowych, to i tak na środki bieżące ich nie wydamy. I dlatego tak. Musi to być ta rekrutacja.
Panie inżynierze, mnie się wydaje tak, że języczną uwagi, jak gdyby rzeczą przesądzającą o powodzeniu tego projektu, to jest to, że żeby odstąpić od tego zapisu, który mówi o większościowym udziale gminy. Jeżeli to utrzymamy, to nawet nie sprzedamy na Sportowe, gdzie są 4 mieszkania.
Nie sprzedamy.
Nie sprzedamy, bo ja to analizuję.
Nawet,
70% mogliby uzyskać bonifikaty, bo zostało ich 3, bo jest jeden sprzedany, a 3 by się domówiło przy 70%. Nie sprzedamy, bo nie będzie handlować
miksem. Natomiast chciałbym, żeby właśnie utrzymać tą uchwałę w tej treści, bo chcemy też mówić blokować tych, którzy nie są jak gdyby chętni, żeby się zgodzili na łączenie wspólnot skarbowych i na przejmowanie również tych gruntów przyległych. Bo skoro 61 wspólnotach na 149 ludzi się zgodzili na taką procedurę i uważają, że nie są pokrzywdzeni, a wręcz są zadowoleni z tego faktu, iż będą gospodarzami przyległych również terenów, ale oczywiście tam jakieś gości będą musieli tego tytułu zapłacić, to też uważam, że powinniśmy dać czas i powiedzieć, proszę państwa, zgodzicie się, to jak właśnie zgodzili, proszę państwa. Ale jeszcze pani przewodnicząca, chcę zwrócić uwagę, bo w tej propozycji, w tej uchwale jest też taki zapis, gdzie dopuszcza się sprzedaż mieszkań tam, gdzie nie ma podziału działek strony gminy. To jest cała właśnie 17 lipca i to jest cała to wina. Nie ma tej koncepcji podziałowej. I skoro żeśmy sprzedali tam 100 mieszkań i kolejnych 100 jest do zainwestowanych i też żeśmy, to znaczy nie my, no tylko, no to, ale mówię.
To oni mają mieszkania własnościowe bez udziału w gruncie?
Ale to panie przewodniczący, tak było wszędzie, tylko że ludzie zaczynają rozumieć, że się trzeba zgodzić.
No ale jeżeli dzisiaj wyodrębnimy ten rejon przyległy do tej wspólnoty, tak, to co, będziemy wracać i ten udział odsprzedawać?
Tak, tak będzie, tak wszędzie się to dzieje. Teraz się dzieje, na razie 41 na 149 wspólnot jest załatwionych. 21 teraz Wydział Nadzoru reguluje tę sprawę, ale jest zgoda, już jest jak gdyby ta cała forma. 40, około 40 wspólnot się nie godzi i teraz jest ten zapis. Jak się zgodzicie, będziecie mieć. Jak się nie zgodzicie, nie będziecie mieć.
Czyli gmina będzie miała te
gmina będzie, ale oni tego mieszkania nie kupiła się zgodą na położenie klasy, czy nie na położenie na to. Ale jest, mówię, też grupa takich, co jest stary, mówię, 17 lipca i Turbina, gdzie my nie mamy koncepcji, czy to ma być po linii, czy nie po linii. Jednocześnie w ciągu tych 18 lat sprzedano tam prawie 100 mieszkań. Kolejnych 100 chcę kupić. I teraz mówię, jak to tego pomyśleć. I jest też taki zamysł, bo już część tej ulicy, na przykład 17 lipca, jest uciekłowiony centralnym ogrzewaniem. I w 2009 roku gmina miała troszeczkę pieniędzy, więc dołożyła, jak robił ten projekt tam dla właścicieli, dołożyła tam pieniążki, żeby założyć również tych z tej części, z tych kwaterunkowych, 3, 5, 7 do 13 wejście, a teraz jest presja, bo gminy obiecane, to jest 15, 17 do 29 i tam jeszcze szkolna i na to trzeba 60 tysięcy złotych. Ale jednocześnie mówię, z tej grupy jest prawie 80 wniosków, że chcą wykupić te mieszkania.
Ile koszty by oni ponieśli?
To znaczy wtedy by oni ponieśli wtedy, a nie to byśmy pracę.
Mnie się wydaje, że pierwszy i najważniejszy etap to jest właśnie zwolnienie tego zapisu o większościowym udziale gminy. Bo jeżeli on będzie obowiązywał, to tutaj
przeda się nie powiedzieć. To jest wykreślone, ale mówię, jest prosto zachowany punkt, taki, który właśnie dopuszcza po wydarzeniu zgody na wybudowanie. No. Więc chcemy, żeby to też było tak, bo to generalnie panie przewodniczący, to przecież polega na tym. Chcemy brać pożyczki z podatku od nieruchomości jako gmina.
Thank you.
co idzie oczekiwania wielu, wielu najemców, którzy tam mieszkają, którzy mogą mieć się tego sytuacji.
No ale nie wiem, jeżeli Państwo nie macie pytań, to rozumiesz tego, że macie własne wyrobione zdanie na ten temat i tutaj wyrazicie na sesji, bo jest to w porządku obrad, chyba że tutaj nasz inżynier podziękuje. Natomiast nie wiem, prosiłbym o dalsze pytania, żeby już zamknąć tą część odnośnie porządku. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Ja bym chciał zapytać w takim razie o tą działkę, tam było chyba 12 tysięcy metrów użytkowanie wieczyste, które ktoś tam chciał od nas odkupić, ale nie podjęliśmy decyzji na poprzedniej sesji, ponieważ no, liczyliśmy na to, że gdzieś tam więcej informacji dowiemy się o zamiarach inwestora, który tam, czy ktoś nam popuścił informacje, czy
nie. Nie wiem, czy to było Panie Przewodniczący poruszone na Komisji Rozwoju, ponieważ nie było obecnie.
Było poruszone, Komisja przyjęła.
Tak, ale coś więcej wiemy?
To znaczy się wiemy, Panie Przewodniczący, czy coś więcej wiemy?
Odnośnie zamiarów inwestora, tak?
To znaczy ustaliliśmy, ponieważ była też taka dyskusja, byłaby sama Pani Nowak, Agnieszka Kierowniczka, powiedziała, no więcej nie uzyskaliśmy informacji. Najprawdopodobniej z tego, co tak zrozumiałem, to jakby był gdyby jeszcze inny inwestor. Natomiast chcę powiedzieć w ten sposób, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tam jest Pan miejscowy.
Tam, w ramach tego planu, to można się poruszać.
Tam nic nikt nie może zrobić, co by wypracował poza Pan miejscowy. Natomiast problem jest z tym, tak jak tutaj być może nie było powiedziane, to jest grunt, którego byśmy nabyli od powiatu za jakąś tam niedużą kwotę wtedy, natomiast my dzisiaj musimy rocznie płacić z tego tytułu opłaty na rzecz powiatu, to jest kwota około 6 tysięcy złotych.
Nie, że no mówmy się, że przy tej powierzchni to jest...
No tak, ale tylko jeszcze dokończę, że nie mogę. Bo też w ramach tego swojej konferencji analizowałem wszystkie grunty, które jesteśmy dzierżawcami. No i rokrocznie spłaciła po 150 tysięcy złotych.
A przepisy te regulują, przecież właściciel może ustalać stawkę według ustawy, prawda? Tutaj akurat z tym oni nie waloryzowali, bo 3 tysiące od takiej powierzchni to znaczy od lat jakieś jest tam 2 grosze czy 3 grosze od metra i tak dalej. Natomiast jakby to chcieli zrobić, to podejrzewam, że ta kwota by była bardzo wysoka.
No natomiast mówię, uruchomienie tej działki, przepraszam, bo jeszcze 4 zakupy, które ma się tutaj zajmować.
I nowy użytkownik wieczysty może się tutaj pomylić co do właśnie zamiaru właściciela.
Będziemy mogli korzystać z dodatkowych korzyści, to znaczy podatku nie było włożonej na naszym gruncie, także uważam, a poza tym, jeżeli już tak mówię, bo też jestem niedawnym sąsiadem, no i uważam, że gdyby rzeczywiście tam, bo myślę, że będzie właściwy inwestor, bo może tylko zrobić tyle, na ile mu pozwala plan, to nie możemy nic innego robić. Ale wydaje mi się, że ten jakby ten kąt, przepraszam, że to tak mówię, bo to tak nawet nie bardzo razem wygląda, ale niektórzy mówili, żebyśmy to odwrócili. Dzisiaj, jeżeli by był ten inwestor, to ten taki bardzo nieelegancki, estetyczny kąt właśnie między tą strażą a bramą byłoby został zagospodarowany, więc poprawił w ogóle.
Nie ma wątpliwości. Ja tylko z ciekawości, ponieważ to było punktem takim zgodnym na poprzedniej sesji. No, myślałem, że się coś więcej pokazało, ale jeszcze
nie. Komisja powiedziała.
Oczywiście.
Ja mam jeszcze pytanie. Co do materiału. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odnośnie projektu zwolnienia rodziców zmieszających do przedszkola. Tam jest taki punkcik, że czwarte i piąte dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola, rodzic jest zwolniony z tego czwartego i piątego dziecka. Chciałbym się zapytać, czy taki w ogóle przypadek jest.
Mała przestrzeń czasowa.
Niektórych rodzinach,
no, to jest. Mamy trzy, w tej chwili mamy trzy grupy wiekowe w przedszkolach, trzylatkowie, czterolatkowie i pięciolatkowie, a tu dopiero czwarty,
ale to ona się nie dużo razy
pojawiła.
Proszę bardzo, jeszcze ktoś z Państwa? Nie, to ja jeszcze bym zapytał o tego seniora. Bo tak w różnych gremiach uczestniczyłem w dyskusji nad tym przekształceniem i powiem Państwu, że do końca, na razie ja mam akurat stanowisko, ale tak widzę koledę różnie tam też. To znaczy, według mnie, nie wiem, czy się nie mylę, według mnie to jest taka alternatywa. Albo dom pomocy społecznej, albo likwidacja tego, co jest dzisiaj, tak? Czy...
Według mnie też tak jest.
Rozumiem. To ja wielkie pytanie mam. Nie wiem, czy Państwo się tak. Coś jeszcze z materiałów? Nie? Państwo może coś jeszcze przed sesją?
Nie, my się słyszymy jeszcze raz to wszystko.
No, ale nie. Wiele rzeczy dzisiaj
nie
wiele rzeczy to tak się przybliżyło.
Jedno zdanie, że ten człowiek to musi się wydarzyć.
To dziękujemy Państwu. My jeszcze dosłownie sekundkę, proszę Państwa, zostaniemy, ponieważ zostawiliśmy biurę rady, Pani Przewodniczącej, odpowiedź na nasz wniosek. Na nasz wniosek odnośnie udostępnienia obiektów sportowych przy szkołach do szerszego, że tak powiem,
działu. Nie, dziękujemy.
Nie, miło. Nie, no jakoś tak szybciutko. Większość życzy. I pani burmistrz nam podpisuje w ten sposób, że żadne zadanie dotyczące budowy obiektów sportowych nie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Na dzień dzisiejszy trzy placówki oświatowe nie posiadają własnego boiska. Szkoła podstawowa nr 1, gimnazjum 2 i gimnazjum 3. Jeśli możliwości finansowe na to pozwolą oraz zostaną określone źródła finansowe komisji, to będziemy realizować te zadania. Ja tutaj też przypominam, że z jedynką to już coś było robione, zdaje się. Ale nie wiem, jak ze szkołą podstawową nr 1. Nie wiem, jak
szkoła dało. Szkoła podstawowa nr 1 to nie jest nic.
Nic tam nie było robione?
Nie.
Nie wiem, tak.
To jest słaby...
Tam jest znajomo zajęta. No. Coś mi się wydawało, że to kiedyś już tam się gdzieś przewijało to zadanie.
Mamy szkołę podstawową nr 3, nr 7 na wiatrach.
I ile szkół? A tam nic nie było.
Szkół i nagrodzie.
Może tak rzeczywiście. No sfery szerokiego udostępnienia obiektów sportowych środowisku lokalnemu w ramach placówek oświatowych uprzejmie informuje, że boiska szkolne przy szkole nr 2 oraz przy szkole nr 7 są boiskami ogólnodostępnymi. Czyli kto przyjdzie, to gra. Nikt na tym nie czuwa tam, że tak powiem, z ramienia właściciela?
Nie, to jest tylko przy Orliku, przy
no, szkole. Tak, natomiast boisko przy szkole nr 3 dostępne jest po południu do godziny 21 za zajęcia w tych godzinach odpowiada animator zajęć. Do południa na boisku mają zajęcia dzieci. To chyba wszystko wiemy. Coś jeszcze? To już się widzimy. Dziękuję bardzo.